O, już prawie jesteśmy, powiedziała Patrycja po tym, jak minęli znak z napisem Gorzów Wielkopolski, 10 kilometrów. Zgadza się, już prawie, potwierdził Dawid. Cholera, ja się naprawdę denerwuję. Serio? Nie masz czym. A ty się nie denerwowałeś przed pierwszym spotkaniem z moimi rodzicami? Ani trochę. Wiedziałem, że zrobię dobre wrażenie. I faktycznie zrobiłem. Zaśmiał się. No, nie zaprzeczam. Nie wybrałabym byle kogo na narzeczonego, stwierdziła z uśmiechem, po czym zbliżyła się do Dawida i pocałowała go w policzek. Moją wybranką też musiał być ktoś wyjątkowy. Zobaczysz, że moja mama pokocha cię tak jak ja. Ty przynajmniej masz o tyle łatwiej, że w moim przypadku będzie cię oceniało tylko jedno z rodziców. No tak, bardzo żałuję, ale nie będzie mi poznać twojego taty. Mówiłeś, że to był taki świetny facet. Wspaniały, najwspanialszy. Był gotów zrobić wszystko dla mnie i mojej mamy. Wszystko, byśmy byli tylko szczęśliwi. Nie zapomnę, jak zajmował się mamą, kiedy chorowała na białaczkę. Nawet kiedy było tak źle, że lekarze nie dawali żadnej nadziei, on ani myślał się poddać. To dzięki jego staraniom wyzdrowiała. Jakie to niesprawiedliwe, że jedyną nagrodą, jaka go po tym wszystkim spotkała, była przedwczesna śmierć. Oczy Dawida zaszkliły się. Patrycja, widząc to, położyła mu rękę na ramieniu i pogładziła delikatnie. Naprawdę mi przykro, szepnęła ze współczuciem. No dobra, nie czas się teraz rozklejać. Zaraz będziemy na miejscu. Przejechali właśnie obok znaku informującego o przekroczeniu granicy miasta. Po niezbyt długiej jeździe przez kilka ulic, Dawid podjechał pod bramę skromnego, ale uroczego domu. Nacisnął pilota, brama po chwili otworzyła się. Wjechali na posesję i zaparkowali samochód. Wysiedli. Kierowali się do drzwi wejściowych, gdy otworzyły się one i stanęła w nich kruczowłosa kobieta w wieku około 50 lat. Ubrana w elegancką, kremową sukienkę, uśmiechnięta. Jesteście kochani! Wykrzyknęła radośnie, a następnie skupiła uwagę na Patrycji. Nie mogłam się doczekać, by poznać przyszłą synową. Bardzo mi miło, Patrycja, odpowiedziała uprzejmie dziewczyna. Maria, kobiety uścisnęły się. Zapraszam do środka, powiedziała gospodyni, gestem wskazując wnętrze domu. Weszli, w przedpokoju zdjęli kurtki i buty. Potem podążyli za panią Marią. Zaprowadziła ich do przytulnego salonu, na środku którego znajdował się elegancko nakryty stół. Siadajcie, zaraz podam obiad, a może najpierw napijemy się herbaty? Świetny pomysł, mamo, odpowiedział szybko Dawid. Pójdę zrobić, a wy sobie porozmawiajcie. Chłopak, nie czekając, poszedł do kuchni. Pani Maria i Patrycja zajęły miejsca przy stole. Gospodyni, widząc onieśmielenie dziewczyny, zaczęła rozmowę. Masz takie bystre oczy i dobre, ale żałuję, że mój mąż nie może cię poznać. Byłby zachwycony. Dawid dużo mi o nim opowiadał. Byli bardzo zżyci, prawda? O tak, ich więź była czymś niepowtarzalnym. Darek, jak nikt inny, potrafił oddać całego siebie rodzinie. Gdy byłam ciężko chora, jego miłość i poświęcenie napełniały mnie życiem. To dzięki niemu jestem tu teraz. Niestety przyszedł moment, że dał z siebie za dużo. To kosztowało go najwyższą cenę. A właściwie na co umarł, jeśli mogę spytać? Dawid zawsze mówi o tym tak tajemniczo. Nim pani Maria zdążyła odpowiedzieć, do pokoju wrócił Dawid, niosąc tacę z trzema filiżankami herbaty. Podał napój paniom i wziął sobie. Patrycja upiła pierwszy łyk. Wyczuła pewien dziwny, metaliczny posmak, ale nie powiedziała o tym głośno. Od razu widzę, że się polubiłyście, stwierdził wesoło Dawid. Nie mylisz się, zgodziła się z nim pani Maria. Spełnia wszystkie moje oczekiwania, dokładniej takiej dziewczyny chciałam. Patrycja nieco się zmieszała, bowiem wypowiedź ta wydała jej się dziwna. tak, jakby była prezentem dla matki swojego narzeczonego. Nie wiedziała, jak odpowiedzieć, piła więc dalej niezbyt smaczną herbatę i uśmiechała się już trochę na siłę. Pytałaś, w jaki sposób zmarł mój mąż, podjęła temat gospodyni. Cóż, abyś to zrozumiała, muszę przybliżyć ci wydarzenia sprzed 19 lat. Jak już wiesz, zachorowałam wtedy bardzo ciężko na białaczkę. Dawid miał 8 lat. Choroba szybko mnie wyniszczyła. Prognozy lekarzy nie były optymistyczne. Wyczerpałam wszystkie możliwości leczenia, ale Darek, tak jak ci opowiadaliśmy, on był prawdziwym bohaterem. Nie spoczął, póki nie znalazł sposobu na ocalenie mojego życia. Mając świadomość, iż medycyna zawiodła, zaczął szukać gdzie indziej, w mocach, które nas przerastają. Oczywiście było to niezwykle ryzykowne, ale on nie wiedział, co to strach. Udało mu się znaleźć kogoś, kto umiał mi pomóc. To była uzdrowicielka. Mogła mnie wyleczyć, ale to wymagało poświęceń. Poświęceń innych ludzi. Darek oddał mnóstwo swojej krwi, by przywrócić mi siły i wygnać ze mnie chorobę. Ten rytuał ocalił moje życie, ale jednocześnie uczynił ze mnie pasożyta, który, aby przeżyć, musiał żywić się siłami witalnymi innych ludzi. Przez pewien czas wykorzystywaliśmy do tego mieszkańców naszej wsi. Umierali, a ja dzięki temu żyłam. Ale tak nie dało się w nieskończoność. Gdy byłam już bliska śmierci z głodu, Darek dokonał dla mnie swojego największego w życiu poświęcenia i ostatniego. Wyobraź sobie, że Dawidek chciał powtórzyć heroiczny czyn ojca. Odziedziczył po nim ten wspaniały charakter, ale za żadne skarby nie mogłam się na to zgodzić. Mój synek to jedyna istota, której dobro przedkładam ponad swoje własne. Tak więc umarłam. Patrycja z narastającym zdziwieniem słuchała opowieści, zupełnie nie wiedząc, co ma o niej myśleć. Jednocześnie cały czas machinalnie piła herbatę. Nigdy nie zapomnę chwili śmierci mamy, wtrącił Dawid. W jego oczach pojawiły się łzy. Po prostu padła na podłogę. Jej ciało zaraz zmieniło się w proch. Został tylko szkielet. Zebrałem prochy. Skontaktowałem się z uzdrowicielką. Dostałem od niej eliksir. Powiedziała, że jeśli zmieszam z nim prochy mamy i dam komuś do wypicia, mama uzyska nowe ciało. Ale nie miałem komu go dać. Opiekowała się mną babcia, ale jej nie mogłem tego zrobić. Żyłem więc tak 12 lat bez mojej mamy. Nie było jej fizycznie, lecz bezustannie czułem jej obecność. Słyszałem jej głos. Odwiedzała mnie w snach. To prawda, pani Maria potwierdziła słowa syna. Przez cały ten czas byłam z Dawidem w naszym domu. Dbałam, by o mnie nie zapomniał. Kiedy babcia zmarła, zostaliśmy z mamą kompletnie sami, ciągnął Dawid. I tak mijały kolejne lata, aż w końcu pewnego dnia niespodziewanie odwiedził mnie mój kuzyn. Jak go tylko zobaczyłem, natychmiast wiedziałem, co za chwilę zrobię. Podałem mu barszcz, do którego dodałem eliksir zmieszany z prochami mamy i wtedy dostała młode i silne ciało. Uciekliśmy razem z tej cholernej wsi. Patrycja skończyła pić herbatę. Zrobiło jej się słabo. Sądziła, że przyczyną tego był wstrząs wywołany słuchaniem tej absurdalnej opowieści. Wyglądało na to, że trafiła na rodzinę wariatów. Miała ochotę uciekać. Rzeczywiście, moje ciało początkowo było rewelacyjne. Kontynuowała opowieść syna, pani Maria. Niestety proces jego starzenia zaczął znacząco przyspieszać. W ciągu zaledwie 5 lat z 26-latki stałam się 50-latką. Jednak z pomocą przyszło tu rozwiązanie, z którego korzystałam wcześniej. Dawanie ludziom do wypicia mojej krwi. Dzięki temu nawiązuję z nimi połączenie i jestem w stanie żywić się ich cielesnymi zasobami. Patrycji gwałtownie zakręciło się w głowie. Zerwała się na nogi, ale zdołała przejść tylko parę kroków. Zachwiała się i padła nieprzytomna na podłogę. Po jakimś czasie do jej świadomości zaczęły docierać jakieś doznania. Nie były one jednak przyjemne. Czuła ogromne osłabienie i mdłości. Ciało miała zdrętwiałe, odczuwała też ucisk w klatce piersiowej i kłucie w nierówno bijącym sercu. Otworzyła powoli oczy. Obraz był rozmazany. Dopiero po dłuższej chwili zaczęła widzieć na tyle wyraźnie, by móc rozpoznać, gdzie się znajduje. Był to nieduży, skromnie urządzony pokój. Na ścianach kremowe tapety w kwieciste wzory. Na środku sufitu plastikowy żyrandol. Patrycja leżała na sporym, miękkim łóżku, nie była niczym przykryta. Miała na sobie te same ubrania, w których przyjechała do domu pani Marii. Nagle ogarnęło ją przerażenie. Otóż zorientowała się, że ręce i nogi ma przywiązane bardzo mocno do nóg łóżka. Chciała wołać o pomoc, lecz z powodu osłabienia udało się jej wydobyć z siebie jedynie zduszony jęk. Ktoś jednak najwyraźniej go usłyszał, ponieważ drzwi pokoju otworzyły się. Pojawiła się w nich pani Maria, podeszła i stanęła nad Patrycją, uśmiechając się niepokojąco. — Obudziłaś się, czekałam na to — powiedziała podekscytowanym tonem. — Co się dzieje? — Na chwilę cię ścięło. To normalne po podaniu środka transmutacyjnego.
— Jakiego środka?
Pani Maria zachichotała.
— Twoje ciało się zmienia. Wkrótce staniemy się jednością.
— Co pani wygaduje?
— Pamiętasz, co ci opowiadałam, zanim się zdrzemnęłaś?
Patrycja zastanowiła się. Po chwili przypomniała sobie tą absurdalną historię.
Boże święty, czy pani jest szalona? Dlaczego mnie pani uwięziła?
Już ci mówiłam. Moje ciało starzeje się w zastraszającym tempie. Za wszelką cenę muszę zatrzymać ten proces. Potrzebuję do tego młodych, silnych ciał, takich jak twoje.
Dlaczego tak mi słabo?
Dodałam do twojej herbatki proszek, w skład którego wchodzi moja zakrzepła krew.
W twoim ciele zachodzi teraz pewien proces. Każda twoja komórka przekształca się na poziomie genetycznym i biochemicznym tak, aby być kompatybilną z moim organizmem. Gdy ów proces się zakończy, będę mogła zastąpić swoje stare, zużyte tkanki twoimi.
Po tych słowach Patrycja nie miała już wątpliwości, że ma do czynienia z osobą chorą psychicznie. Uznała, iż w tej sytuacji lepiej nie wchodzić w nią w jakiekolwiek dyskusje. Postanowiła udać, że przystaje na wszystko, czego chce pani Maria, licząc jednocześnie, iż w międzyczasie znajdzie jakąś okazję, by stąd się wydostać.
No cóż, to naprawdę ciekawe, jak to będzie wyglądało.
Pani Maria zaśmiała się.
Po co mam ci o tym opowiadać?
I już za chwilę tego doświadczysz. Proces przemiany potrwa jeszcze dosłownie kilka minut. Zaraz do ciebie wracam.
Wyszła. Patrycja była przekonana, że to tylko siła sugestii, jednak wyraźnie czuła, iż z jej ciałem rzeczywiście coś się dzieje. Tak jakby jakaś niewidzialna ręka zaciskała jej wnętrzności. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że ręce i nogi lekko jej drżą, a ciało przebiega dziwne mrowienie. Nie była w stanie uspokoić przyspieszonego oddechu. I coś jeszcze. Nie mogła oprzeć się wrażeniu, iż w jej wnętrzu coś się porusza.
Nie, to absurd. Ze wszystkich sił starała się wyrzucić z głowy myśl o swoim samopoczuciu i skupić się na szukaniu wyjścia z tej sytuacji.
Zaczęła się szarpać i uparcie usiłowała uwolnić się z więzów, lecz te były bardzo mocno zaciśnięte, a ona niezwykle słaba. Rozglądała się nerwowo po pomieszczeniu w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby jej pomóc. Jednak niczego takiego nie dostrzegała. Niespodziewanie do pokoju wszedł Dawid.
— Jak tam samopoczucie, kochanie?
— spytał prześmiewczym tonem.
— Dawid, co to wszystko ma znaczyć?
— Mama ci nie wyjaśniła?
— To, co ona gada, to jakieś totalne brednie.
— Mylisz się. To wszystko prawda. Patrycja zastanowiła się chwilę. Wyglądało na to, że nie ma szans, by porozumiała się z panią Marią, ale może była na to nadzieja w przypadku Dawida. Przecież znała tego chłopaka od 1,5 roku. Nigdy nie sprawiał wrażenia osoby w jakiś sposób zaburzonej.
Dawid, skoncentruj się, nie chcesz tego robić. Wiesz dobrze, że to szaleństwo. Rozwiąż mnie, a potem wezmiemy pomoc dla twojej mamy. Myślę, że musi trafić pod profesjonalną opiekę.
Na twarzy Dawida pojawił się gniewny grymas. Był tak porażający, że Patrycja za nie mówiła i przeszły ją ciarki. Dawid podszedł do niej i nachylił się. Z całej siły spoliczkował dziewczynę. Dobrze się zastanów, zanim następny raz się odezwiesz. Nie masz pojęcia, kim jest moja mama. To najmądrzejsza i najbardziej oddana bliskim osoba na świecie. Zwyczajni, jałowi ludzie, tacy jak ty, nie mają znaczenia wobec jej dobra. Jesteś nic nie warta. Dociera to do ciebie? Patrycja nic nie odpowiadała. Milczała jak zamurowana. Z jej oczu zaczęły cieknąć łzy. Nie poznawała go. Wydawał się zupełnie inną osobą niż jeszcze godzinę temu. Nie poddawała się jednak. — Dawid! — wyszeptała drżącym głosem. — Posłuchaj sam siebie i mnie. Powtarzam, twoja mama potrzebuje pomocy. Uwięziła mnie tu i mówi zupełnie od rzeczy. — Muszę ci coś wyznać. — Nic nigdy dla mnie nie znaczyłaś. Od początku byłaś przeznaczona na ofiarę dla mamy. Rozpocząłem i utrzymywałem naszą relację tylko i wyłącznie w tym celu. Wyjawię ci coś jeszcze, chociaż zapewne już całkiem cię to załamie. Nie było możliwości, żebym coś do ciebie czuł, ponieważ... W tym miejscu przerwał na moment i zachichotał. Ponieważ preferuję mężczyzn, jestem p... Wybacz, może zachowajmy poprawność polityczną. Jestem gejem. Kobiety to dla mnie powietrze, za wyjątkiem mojej mamy oczywiście. Patrycja chwilę milczała, podczas gdy Dawid patrzył na nią drwiąco, uśmiechając się pod nosem. W końcu się odezwała. Jeśli mam być szczera, podejrzewałam to. Twój dotyk zawsze był taki zimny. Kiedy mnie całowałeś, robiłeś to tak beznamiętnie. Czułam, że się zmuszasz, ale tłumaczyłeś to nieśmiałością. Mówiłeś, że potrzebujesz czasu, by dojrzeć do pewnych rzeczy. Z pójściem do łóżka chciałeś czekać do nocy poślubnej, bo niby jesteś taki religijny. A ja ci wierzyłam, bo dlaczego miałbyś mnie okłamywać? Poczuła silny przypływ gniewu. Teraz już wiem, że jesteś żałosnym oszustem, w dodatku w pełni podporządkowanym mamusi. Naprawdę poświęcasz swoje życie, żeby służyć jej urojeniom? Jesteś aż taką miernotą? Twarz Dawida ponownie przybrała wściekły wyraz. Chwycił Patrycję za szyję i zaczął dusić. Dziewczyna wydała z siebie stłumiony jęk. Próbowała się wydostać, ale oczywiście nie miała takiej możliwości. W tym momencie do pokoju wróciła pani Maria. — Synu, co ty wyprawiasz? — krzyknęła oburzona. — Zapomniałeś, że ona jest mi potrzebna? Chłopak puścił szyję Patrycji. — Przepraszam, mamo, wkurzyła mnie i się zapomniałem. — Nie szkodzi, możemy już zaczynać. Patrycja dopiero teraz dostrzegła, że pani Maria trzyma coś w ręku. Był to sztylet z symbolami wygrawerowanymi na ostrzu. Nie miała pojęcia, co to za symbole, ale przypominały hieroglify. Kobieta podeszła do Patrycji. Dawid ustąpił matce miejsca i cofnął się o kilka kroków. No cóż, kochana, to może cię trochę zaboleć, ale to jedyny sposób. Chwyciła Patrycję za rękę i podciągnęła nieco do góry. Dziewczyna spróbowała stawić opór, ale była zbyt słaba. Pani Maria przytknęła wierzchołek ostrza do wewnętrznej strony jej przedramienia. — Co ty wyprawiasz? Przestań! Kobieta zignorowała protest Patrycji. Ostrzem przebiła jej skórę, a potem zaczęła powoli przesuwać ostrze przez jej przedramię, pozostawiając ranę około 25-centymetrowej długości. Patrycja pojękiwała, na jej twarzy malował się wielki ból. Pani Maria powtórzyła cięcie na drugim przedramieniu. Następnie rozerwała dziewczynie bluzkę i szybkimi ruchami wykonała serię nacięć na jej brzuchu i piersiach. Nacięcia te układały się w skomplikowany, ewidentnie celowy wzór. Patrycja wyła już w niebogłosy. Po jej ciele obficie spływały strugi krwi. Działo się z nimi jednak coś bardzo dziwnego. Wędrowały kierowane nieznaną siłą i przechodziły na dłonie pani Marii przyłożone do tułowia dziewczyny. Strugi jakby wnikały przez skórę do żył kobiety i jednoczyły się z jej organizmem. Proces ten trwał kilkanaście minut. Patrycja długo jeszcze krzyczała, lecz w końcu nie miała już nawet na to sił. Gdy pani Maria oderwała od niej dłonie, dziewczyna była blada jak kreda. Skóra kobiety zaś przybrała o wiele zdrowszą, brzoskwiniową barwę. Zmarszczki wygładziły się, zniknęły wybroczyny i inne defekty. Dzielna z ciebie dziewczyna, przekazałaś mi już swoją krew i trzymasz się całkiem nieźle. Przechodzimy do następnego etapu. Pani Maria wbiła sztylet w klatkę piersiową Patrycji tuż pod szyją. Zatopiła go na tyle, aby przebić się przez tkanki miękkie. Zaczęła powoli przesuwać wbite ostrze w dół przez środek tułowia. Trwało to jakieś 2 minuty, w czasie których dziewczyna wydawała przesycone cierpieniem, a jednocześnie ciche odgłosy. Jej ciało drżało, a twarz przepełniał groteskowy wręcz wyraz bólu i udręki. Oczy miała rozwarte do granic możliwości i wzrok wbity nieruchomo w sufit. Pani Maria zakończyła cięcie na podbrzuszu. Wyciągnęła sztylet, następnie zrobiła coś o wiele bardziej makabrycznego. Wsadziła palce w wykonane uprzednio rozcięcie i rozciągnęła powłoki ciała, obnażając narządy wewnętrzne. — Co za przepiękne młode organy! — zawołała zachwycona. — Przedłużą mi życie o 10 lat. Spójrz, Dawid! Chłopak podszedł i popatrzył się strukturą wewnętrznym swojej wybranki. Uśmiechnął się. — Tak się cieszę, mamo. Smacznego! — Dziękuję, synku. Zaczęła od jelit. Wyciągała je brutalnie, wgryzała się w nie i przeżuwała niczym wygłodniałe, dzikie zwierzę. Podobnie uczyniła z żołądkiem, wątrobą, woreczkiem żółciowym, trzustką, śledzioną, przełykiem i tchawicą, a następnie wzięła się za płuca. Gdy już z nimi skończyła, pozostało tylko jedno. Bijące bardzo szybko i nieregularnie serce Patrycji. Pani Maria i dla niego nie miała litości. Chwyciła je w mocny uścisk i wyrwała. Wepchnęła je sobie w usta i pożarła niezwykle szybko. Oczywiście wszystko to odbywałoby się w oceanie krwi, gdyby dziewczyna nie została owej krwi wcześniej pozbawiona. Najbardziej szokujący był fakt, że Patrycja, pomimo że znajdowała się już w stanie bliższym tamtego świata aniżeli ziemskiego, nadal żyła, choć nie miała takiego prawa. Najwyraźniej umożliwiał to ten specyfik podany wcześniej w herbacie. Zaiste diabelska była to magia. Ciało pani Marii młodniało w szokującym tempie. Ten widok był czymś niewiarygodnym. Wyglądała teraz na najwyżej 40 lat. Mamo, to działa rewelacyjnie! Wykrzyczał radośnie Dawid. Twoje ciało odzyskuje młodość. Wiem, synu, dobrze się spisałeś. Przyprowadziłeś mi naprawdę soczystą sztukę. Przejęłam już jej krew i ciało, zatem pozostał już tylko ostatni element. Kości, rzecz jasna. Pani Maria złożyła dłonie jak do modlitwy, trzymając w nich jednocześnie rękojeść sztyletu. Zaczęła recytować słowa w niezrozumiałym języku. Ostrze rozżarzyło się błękitną poświatą. Szczególnie jaskrawo świeciły wygrawerowane znaki. Kobieta ponownie nachyliła się nad Patrycją, przypominającą już worek po mięsie, do którego dobrał się wygłodniały pies. Jednak jej oczy, choć zeszklone i przymglone, nadal były przytomne. Pani Maria, przy pomocy rozświetlonego ostrza, zaczęła ucinać obnażone wcześniej żebra dziewczyny. Twarz Patrycji, od dłuższego czasu nic już nie wyrażającą, znów wykrzywił grymas bólu, największego do tej pory. Z jej gardła zdołał się wydobyć głośny, pełen cierpienia krzyk i wydobywał się przez kilka minut, podczas gdy pani Patrycja wycinała żebra. Gdy skończyła, dziewczyna ponownie zamarła. Z żebrami trzymanymi w rękach przez panią Marię zaczęło dziać się coś przedziwnego. Ich konsystencja zmieniała się. Stała się płynna. Płyn ten, podobnie jak wcześniej krew, poruszany przez nieznaną siłę, płynął po skórze kobiety i wnikał w ciało. Po paru chwilach pani Maria wyglądała na 30 lat. Ona i Dawid wybuchnęli gromkim śmiechem. Patrycja nie czuła już nic. Osiągnęła najwyższy możliwy pułap bólu. Jej myśli były kompletnie rozproszone, świadomość w niebywały sposób zmieniona. Widziała stojących nad nią panią Marię i Dawida, lecz obraz ten był dla niej odległy i nieznaczący. Minęły 2 godziny, choć ona nie była tego świadoma. Po tym czasie jednak wróciła jej przytomność. Rozejrzała się, nadal była w tym samym pomieszczeniu, ale już sama. Pamiętała wszystko, co robiła z nią ta demoniczna kobieta i wspomnienia te przepełniały ją przerażeniem. Popatrzyła na swój tułów. Stwierdziła, że to straszliwe rozcięcie zostało zaszyte nicią chirurgiczną, chyba jedynie ze względów estetycznych. Nie czuła bólu. Właściwie to nic nie czuła. Jej ciało było całkowicie zdrętwiałe. Mimo to mogła się poruszać. Oczywiście na tyle, na ile pozwalały jej na to ograniczające ją sznury. Kiedy przechylała się na boki, czuła, że jest lekka jak piórko. Ruchy, jakie wykonywała, przypominały teraz zabawę szmacianą lalką. Odzyskała już trochę sił. Miała ochotę zacząć krzyczeć, ale nie zrobiła tego, bowiem wiedziała, że jedynymi, którzy ją usłyszą, będzie ta para szaleńców. Miała lichą nadzieję, iż uda jej się jakoś wykorzystać moment ich nieobecności i znaleźć sposób na ucieczkę. Myślała intensywnie przez jakieś 15 minut. W końcu przestała się oszukiwać. Nie miała jak się stąd wydostać. Ile sił by w to nie wkładała, nie była w stanie wyszarpnąć się z więzów. Poczuła wielki, gwałtowny strach, gdy usłyszała dźwięk otwieranych drzwi. Do pokoju wszedł Dawid. Tak właśnie myśleliśmy, że odzyskałaś już przytomność, powiedział z udawanym, miłym uśmiechem. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego nasz zabieg został chwilowo wstrzymany. Gdyby nie został, to bym już nie żyła, odrzekła zimnym tonem. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co jeszcze gorszego zamierza zrobić ze mną twoja matka. Aktualnie odpoczywa. Jej ciało wchłonęło w siebie ogromną ilość substancji i energii życiowej. Potrzeba trochę czasu, żeby się z nim zasymilowały. Później przejdziemy do ostatniego już etapu. Mów. Widzisz, materiał biologiczny pobrany od innej osoby szybko się zużywa. Mama odzyskała młodość, ale proces starzenia jej ciała jest przyspieszony i za kilka lat znów będzie potrzebowała nowego żywiciela. A to nie takie łatwe. Nie będę jej w nieskończoność przyprowadzał dziewczyn. Zaśmiał się. Na szczęście jest sposób, aby temu zaradzić. Przejęcie nie tylko materii cielesnej żywiciela, ale także jego duszy. Kiedy twoja dusza znajdzie się w mojej mamie, wówczas zdobyta od ciebie esencja życiowa nie będzie się czuła obco i zwyczajny proces starzenia zostanie zachowany. Patrycja na początku nie potrafiła nic odpowiedzieć. To było dla niej już za dużo. Po wszystkim, co dziś przeszła, była pewna, że nie może już być niczego gorszego, ale to brzmiało jak coś najgorszego, co można sobie wyobrazić. Niech was piekło pochłonie za to, co robicie. To jest sprzeczne ze wszystkimi prawami wszechświata. Czeka was za to najgorsza możliwa kara. Przysięgam. Lepiej martw się o to, co za chwilę ciebie czeka. Krzyknął wściekle Dawid. Do pokoju wróciła pani Maria. Mój syn ma rację, powiedziała z gryźliwym tonem. Jesteś już gotowa, mamo? O, tak, całkowicie gotowa. Podeszła do Patrycji. Ta patrzyła jej w oczy nienawistnym spojrzeniem. Dobrze, że tak się we mnie wpatrujesz. To będzie bardzo pomocne przy tym, co będziemy za chwilę robić. To znaczy patrzeć sobie głęboko w oczy. Kobieta wyciągnęła kałamarz i mały pędzelek. Umoczyła go w czymś czarnym. Patrycja wątpiła jednak, by był to atrament. Następnie pani Maria zaczęła rysować coś wokół jej oczu. Dziewczyna była pewna, że są to jakieś kolejne dziwaczne symbole. Przestań! Natychmiast! Protestowała, ale pani Maria całkowicie ją ignorowała. Patrycja poczuła nagle silny spazm mięśni wokół oczu. Mimowolnie rozwarła je do granic możliwości i nie była w stanie zamknąć. Pani Maria wbiła intensywnie swój wzrok w jej oczy i przestała w ogóle mrugać. Naraz Patrycja poczuła, jakby wewnątrz jej głowy utworzył się potężny wir, który wysysał wszystko ze środka. Jej czaszkę rozsadzał koszmarny, przeszywający ból. Oczy pani Marii zaczęła postrzegać jako dwie czarne dziury, które zaraz ją pochłoną. Z oczu dziewczyny zaczęły wydobywać się dwie stróżki błękitnawej mgiełki. Obie wnikały w oczy jej oprawczyni. Dziewczyna czuła, że przestaje istnieć. — Przestań, błagam! — lamentowała. — Nie musisz tego robić. Pogódź się z naturalnym porządkiem rzeczy. Wieczna młodość i wieczne życie nie mają sensu.
— Milcz!
— wykrzyknęła pani Maria bardzo niskim, jakby nieludzkim głosem. — Co taka gówniara może o tym wiedzieć? Nie masz pojęcia, jak to jest patrzeć w lustro i widzieć, że przemijasz. Ucieka twoja uroda, twój czas. Coraz więcej chorujesz, jesteś coraz słabsza. Mężczyźni już się tobą nie interesują. Według ciebie to takie wspaniałe? Bzdury! Starość to najstraszniejsze, co nas spotyka. Tylko młodzi i zdrowi jesteśmy szczęśliwi i wolni. A może wierzysz w życie pośmiertne? Rozczaruję cię. Jedynym, co czeka nas po śmierci, jest wieczna nicość. Wiem dobrze, o czym mówię. Od paru ładnych lat mam styczność z tak zwaną drugą stroną. Egzystują tam tylko istoty nieludzkie, przez niektórych zwane demonicznymi. Esencja psychiczna żywych stworzeń, popularnie zwana duszą, nie może istnieć w oderwaniu od żyjącego ciała. Po śmierci ulatuje i rozprasza się. Nie zostaje z niej nic, z nas nie zostaje nic. A ja się na to nie godzę, rozumiesz? Nie godzę się ani na wieczny niebyt, ani na żałosną starość. Będę żyła wiecznie, zawsze młoda, zdrowa i piękna. Będę cieszyć się życiem i zniewalać mężczyzn swoją urodą. Tak się stanie, nieważne, jak wiele istnień nie straci przez to życie. Mgiełka bezustannie uchodziła z oczu Patrycji. Dziewczyna czuła, jak wypełnia ją ciemność. Jej dusza była pożerana. To było najgorsze uczucie ze wszystkich możliwych. W pokoju dało się zaobserwować niepojęte zjawiska. Pomieszczenie przepełniło się na wpół materialnymi, odrażającymi stworzeniami, które unosiły się w powietrzu i krążyły jak ryby w akwarium. Przypominały mątwy o bardzo długich mackach i świecących jaskrawą czerwienią oczach oraz wielkich paszczach ze spiczastymi zębami. To były istoty demoniczne. Przyciągał je ten straszliwy akt profanacji praw natury dokonany przez panią Marię. Po upływie kilku minut zaczęło dziać się z nią coś upiornego. Jej skóra w szybkim tempie przybierała siną barwę. Zęby wydłużały się, przypominając uzębienie dzikiego zwierzęcia. Paznokcie przeistaczały się w ostre szpony, co Patrycja czuła, ponieważ pani Maria cały czas mocno zaciskała dłonie na jej szyi. Najstraszniejsze jednak były te oczy. Podczas gdy białka ściemniały niemalże do czerni, tęczówki przybrały jasno-żółtawy kolor. Wręcz świeciły. Jakby tego wszystkiego było mało, kobieta zaczęła wydawać z siebie okropny dźwięk. Przypominał warkot rozwścieczonego, drapieżnego stworzenia. Dawid, który przez cały ten czas stał z tyłu i przyglądał się, otworzył szeroko oczy i zbladł. Po raz pierwszy tego dnia na jego twarzy pojawił się strach. Wiedział, że jego matka nigdy wcześniej nie posuwała się aż tak daleko, by dobierać się do esencji duchowej swoich ofiar. Sposób, w jaki przebiegał ten proces, przerażał go.
— Mamo, słyszysz mnie? Wszystko w porządku?
Nie odpowiadała. Swój dziki wzrok miała bezustannie utkwiony w oczach Patrycji. Nagle jednak zaczęło dziać się z nią coś niespodziewanego. Wiła się w silnych konwulsjach i jęczała zduszonym głosem. Nie mogąc tego wytrzymać, odskoczyła od swojej ofiary. Pasma mgiełki zostały przerwane. Latające po pokoju stworzenia rozprysły się jak bańka mydlana. Kobieta padła bezwładnie na podłogę, odzyskując jednocześnie ludzki wygląd. Dawid podbiegł do niej natychmiast.
— Mamo, co się dzieje? —
Przez chwilę była nieprzytomna. Potem zaczęła powoli otwierać oczy. Patrycja tymczasem leżała nieruchomo, pustym spojrzeniem wpatrując się w sufit. Pani Maria podniosła głowę.
— Nie rozumiem, co się stało —
wydukała słabym głosem.
—
Proces przebiegał prawidłowo. Przejęłam dużą część esencji. Nagle straciłam wszystkie siły.
To pewnie dlatego, że twój organizm nie jest jeszcze do tego przyzwyczajony. Chyba czas na kolejną przerwę. Musisz odpocząć.
Masz rację. Pójdę się położyć na jakąś godzinę, a ty z nią zostań i kontroluj jej stan. Gdyby coś się działo, to mnie wołaj. Kiedy esencja, którą wchłonęłam, dobrze zespoli się z moim ciałem, będę mogła kontynuować.
Dawid pomógł jej wstać, a potem wyprowadził z pokoju. Wrócił po 2 minutach. Stanął nad Patrycją i pomachał jej ręką przed oczami. Nie zauważył żadnej reakcji. Zaśmiał się tylko. Ona widziała jego postać jako rozmytą, jakby przez mgłę. Ale jeszcze tylko przez chwilę, bo potem przed jej oczami wymalował się już zupełnie inny obraz. Widziała świat niezwykle ciemny, chaotyczny, w którym wiały silne wiatry i wirowały olbrzymie masy nieokreślonej materii. Roiło się tu od odrażających istot, mających rozmaite postaci. W większości były mackowate lub uskrzydlone. Miały puste, nieskazitelne czarne oczy oraz wielkie paszcze, które, zdawałoby się, mogły pochłonąć dosłownie wszystko na swojej drodze. Niektóre były naprawdę pokaźnych rozmiarów, niczym płetwale błękitne. Patrycja przyglądała się temu wszystkiemu, jednak nie odczuwała żadnych emocji, po prostu biernie patrzyła. Jej dusza była dotkliwie uszkodzona. W pewnej chwili jedna z istot, przypominająca ogromną meduzę, zwróciła na nią uwagę. Zbliżyła się do Patrycji i zaczęła ją okrążać. Dziewczynie było to obojętne. Meduza w końcu rzuciła się na nią i oplotła swoimi parzydełkami. Nie wywołało to jednak żadnego bólu. Patrycja poczuła go dopiero, gdy pozostałość jej duszy, w tej samej postaci błękitnawej mgiełki, zaczęła wysuwać się z jej oczu. Parzydełka meduzy natychmiast skupiły się w tym miejscu. Całe ciało stworzenia zaczęło tracić kształt i wnikać w oczy dziewczyny. Ból, jaki temu towarzyszył, był nie do zniesienia, co przywróciło jej pełną świadomość. Krzyczała z całych sił. Kiedy meduza całkowicie zjednoczyła się już z ciałem Patrycji, ta nadal krzycząc powróciła świadomością do fizycznego świata. Całe jej ciało owładnęło bardzo silne drżenie. Skóra nabrała czerwonej barwy. Krzyk wydobywający się z gardła przeszedł w nieludzki ryk. Dawid, przerażony tym, co działo się z dziewczyną, zaczął się cofać. Patrycja była w pełni świadoma, ale nie czuła się już sobą. Nie czuła się w pełni człowiekiem. Przepełniała ją niespotykana furia i nienawiść. Jeszcze niedawno była bardzo słaba, a teraz czuła się, jakby mogła przenosić góry. Bez trudu zerwała krępujące ją więzy. Wybiła swoje ciało w powietrze i wylądowała na równych nogach tuż przed Dawidem. Chłopak ze strachu nie mógł nawet drgnąć. Patrycja chwyciła go za szyję i przygwoździła do ściany. Nie był w stanie złapać tchu.
Ty i twoja mamusia myśleliście, że wszystko wam się należy?
Mówiła grubym, męskim, a jednocześnie syczącym głosem.
Ludzie to nic więcej jak tylko pożywka dla niej? Nauczę was przyzwoitości, ale ostrzegam, ta lekcja nie będzie dla was przyjemna. Poczujecie ból, jaki zadawaliście innym.
Zadała mu cios paznokciami, które nie wiadomo kiedy stały się nad wyraz ostre. Rozdarła mu koszulkę i przejechała pazurami klatkę piersiową i brzuch. Pojawiły się na nich krwawe pręgi, a chłopak piszczał z bólu. Patrycja śmiała się nieludzkim głosem. Nagle jednak zupełnie niespodziewanie puściła Dawida, który opadł bezwładnie na podłogę. Dziewczyna natomiast znieruchomiała i oddychała ciężko. Stojąca w drzwiach pani Maria kierowała w jej stronę dziwny przedmiot. Był to spiralnie powyginany, srebrzysty, metalowy kijek. Jednocześnie recytowała jakieś inkantacje.
Wybacz, kochanie, powiedziała. Mam do czynienia z demonami wystarczająco długo, żeby wiedzieć, jak je obezwładnić.
Patrycja była przez chwilę zdezorientowana. Jednak szybko zdała sobie sprawę, co się z nią dzieje. Jej zmysły były teraz w stanie sięgnąć o wiele dalej niż tylko do fizycznego świata. Widziała falę potężnej energii wydobywające się ze skierowanego ku niej rekwizytu. Widziała, jak przebywający w niej demon wije się gwałtownie pod ich wpływem. Współdzieliła jego cierpienie. Wytężyła całą swoją wolę, by całkowicie zjednoczyć swe myśli ze świadomością tej istoty. Gdy już jej się to udało, skierowała wszystkie moce, własne i swego nieludzkiego towarzysza, przeciw swojej oprawczyni. Przypominało to naprężanie mięśni w sytuacji, kiedy musimy popchnąć coś bardzo ciężkiego. Gdy Patrycja zebrała już siły, zaczęła pchać tak mocno, jak tylko była w stanie. I odniosło to skutek. Fale energii odbijały się i wracały do pani Marii, która jednak szybko zdała sobie z tego sprawę i bynajmniej nie zamierzała się poddać. Patrycja zobaczyła, jak moc wzbiera również w jej przeciwniczce. Wtedy i tak już potwornie trudna walka stała się dla dziewczyny jeszcze trudniejsza.
Możesz próbować, powiedziała pani Maria z szyderczym uśmiechem. Nie masz pojęcia, kim jestem. Nie wiesz, jak rozległa jest moja wiedza i jak potężną moc zgromadziłam. Nie zdołasz mi się przeciwstawić.
Po tych słowach kobieta zaczęła zbliżać się powoli do Patrycji. Metalowy rekwizyt zaświecił się czerwonym blaskiem, jakby został podgrzany do ogromnej temperatury. Blask ten był coraz intensywniejszy. Patrycja jeszcze przed chwilą czuła się, jakby pchała taczkę wypełnioną kamieniami. Był to dla niej olbrzymi wysiłek, jednak dawała radę. Ale teraz miała wrażenie, że jej przeszkodą jest 10-tonowy głaz. Poczuła całkowitą bezradność. Patrzyła prosto w oczy swojej rywalki i widziała w nich jedynie bezgraniczny mrok. Dotarło do niej właśnie, na jak potężną osobę trafiła. Nie mogła się z nią mierzyć, nawet mając po swojej stronie demona. Pani Maria była już dosłownie krok od niej. Kijek żarzył się oślepiającym światłem. W końcu dotknął skóry Patrycji. Dziewczyna zawyła z rozdzierającego bólu, zarówno własnym głosem, jak i równie mocno cierpiącego demona. Pani Maria wbijała kijek w ciało swojej ofiary, mając na twarzy okrutny, diaboliczny uśmiech. Patrycja wytrzymała jeszcze chwilę, a potem padła na podłogę. Jej wzrok spotkał się ze spojrzeniem wciąż leżącego bezwładnie Dawida. Pogódź się w końcu ze swoim losem, rzekła już spokojnie pani Maria. Nie pokonasz mnie, nie uciekniesz stąd. Zresztą, nawet gdybyś zdołała to zrobić, i tak długo byś nie pociągnęła. Zapomniałaś, że twoje ciało poniosło katastrofalne i nieodwracalne szkody? Nie pozostało ci nic poza byciem moim posiłkiem. To twoje przeznaczenie. Pani Maria usiadła na dziewczynie, a potem przebiła kijkiem jej tors na wylot, przygwożdżając do podłogi. Wrzask Patrycji po raz kolejny rozdarł powietrze w pokoju. Kobieta kontynuowała żerowanie na duszy swej ofiary, jednak już nie poprzez oczy. Teraz wgryzła się w jej szyję niczym wampir. Patrycja znów czuła, jak jej istota zanika. Potrafiła już nie walczyć, bo nie widziała w tym sensu. Nie mogła się przeciwstawić. Zamiast tego poddała się całkowicie woli pani Marii. Liczyła, że ta, wsysając jej duszę, wesie w siebie również demona i że on zdoła w jakiś sposób zaszkodzić jej oprawczyni. Pani Maria była jednak zainteresowana wyłącznie duszą. Zresztą demon i tak nie byłby w stanie wyrządzić jej żadnej krzywdy, gdyż w kobiecie roiło się wprost od istot tego pokroju. Patrycja widziała to teraz bardzo wyraźnie. Pani Maria zakończyła swój posiłek i podniosła się. Następnie pomogła wstać Dawidowi. Patrycja jeszcze nie odeszła. Zachowała świadomość na tych ostatnich parę chwil. Ale jak to możliwe? Przecież została pozbawiona duszy. Otóż pani Maria nie wchłonęła w siebie pewnej cząstki tejże duszy. Uprzedził ją demon wewnątrz Patrycji. Byli teraz jednością. Dziewczyna nadal dostrzegała stojące nad nią postaci matki i syna oraz słyszała ich słowa. Na twarzach obojga widniały uśmiechy satysfakcji. Pani Maria w pewnej chwili jednak zdała sobie sprawę, iż jej ofiara jeszcze żyje, i czym teraz jest?
Nie licz na to, że w tej formie będziesz w stanie cokolwiek zdziałać. Odezwała się do Patrycji. Demon za chwilę przetrawi tą marną resztkę twojego ducha. To, co ja wchłonęłam, w zupełności mi wystarczy. A wiesz, co jest najlepsze? Nawet nie będziemy musieli zadawać sobie trudu, żeby pozbyć się twojego ciała. Proces, przez który przeszłaś, sprawi, że za chwilę ulegnie ono całkowitej dezintegracji, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. W razie czego powiemy, że wysłaliśmy cię po coś do sklepu, a ty po prostu zaginęłaś bez wieści. Dziewczyna popatrzyła na swój tułów i kończyny. Z przerażeniem stwierdziła, iż to, o czym mówiła pani Maria, staje się faktem. Świetnie się spisałeś, kochanie. Pani Maria zwróciła się do Dawida. Przez ładnych kilkanaście lat nie będę potrzebowała kolejnej ofiary. Na mnie zawsze możesz liczyć, mamo. Pani Maria zachichotała i potargała syna po głowie. Ten zareagował na to zadowoloną miną, podobną do wyrazu pyska psa drapanego za uchem. Gdyby Patrycja miała jeszcze trochę siły, z pewnością parsknęłaby śmiechem na ten widok, ale prawie już spała. Ostatnim obrazem, jaki zarejestrowała jej świadomość, był widok matki i syna, radośnie uśmiechniętych i patrzących na siebie ze szczęściem w oczach. Scenariusz. Marcin Cegiełkowski. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.